Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam i zapraszam na dzisiejsze nasze spotkanie. Dzisiaj o stylu życia rodziców, a zdrowiu dziecka chcemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Są nimi pani profesor doktor habilitowany Ludwika Sadowska. Szczęść Boże, pani profesor, witamy w naszym studio. Jak zawsze niezwykle serdecznie. Oraz teolog doktor nauk medycznych pan Stanisław Rumiński. Szczęść Boże, panie doktorze. Chcemy dzisiaj rozmawiać o przyszłości, o młodym pokoleniu Polek i Polaków. To bardzo byśmy pragnęli, aby to młode pokolenie było pokoleniem zdrowych ludzi. Jednakże są pewne czynniki niepokojące, które powodują pewien niepokój wśród nas, czynniki, które osłabiają zdrowe kolejne pokolenia naszych rodaków. One już się zaczynają w tym pokoleniu. O zdrowiu dziecka muszą już myśleć rodzice i młodzi ludzie, zanim wejdą w związki małżeńskie i założą rodziny, pani profesor.
Tak, istotnie to dziadkowie kształtują zdrowie swoich wnuków poprzez rodziców, których wychowują, przygotowują do pełnienia ról macierzyńskich, ojcowskich i do bycia głową rodziny, czy matka, czy ojciec, pełniąc te funkcje. Ja chciałam się podzielić moim niepokojem jako pediatry, a mianowicie 9-10 grudnia odbył się zjazd pediatrów w Poznaniu na temat nowe trendy, nowe zmiany w pediatrii, gdzie specjaliści, konsulenci, pediatrzy mówili, że stan zdrowia populacji w wieku rozwojowym jest bardzo zły. Przed 20 laty wyprowadzono medycynę szkolną ze szkoły, później pielęgniarkę szkolną. Młodzież została właściwie lekarza, stomatologa. Młodzież została, dzieci, młodzież bez opieki tego na stanowisku swojej pracy. W związku z tym ta zdrowotność młodej populacji bardzo się pogorszyła. I z niepokojem konsulent i obecnie pani senator, pani Alicja Chybicka, będąc konsulentem krajowym do spraw pediatrii, powiedziała, że to jest stan zagrażający zdrowiu całego narodu i trzeba zrobić coś, powołać komisję w obu izbach parlamentów, aby zajęła się stanem zdrowia młodzieży, populacji rozwojowej, wieku rozwojowym. I teraz oczywiście związane to jest bardzo ściśle z polityką Ministerstwa Edukacji, z polityką właściwie z Ministerstwa Służby Zdrowia, czy też pracy, i tutaj zabezpieczenie rodziny jako tej podstawowej komórki dającej życie i dającej właściwie najlepsze warunki w rozwoju. W obliczu rozpadających się rodzin, coraz rocznie około 70 tysięcy rozpada się. Wiele rodzin żyje w związkach nieformalnych, a dzieci się rodzą. Teraz nieprzygotowani rodzice do pełnienia ról macierzyńskich nieprawidłowo często wychowują, pielęgnują najpierw albo nie pielęgnują ich do miłości. Ja tutaj ciągle podkreślam więź między matką a dzieckiem, która jest podstawą bezpieczeństwa, miłości i przynależności osobowej i bezpieczeństwa szczególnie rozwojowego dziecka, prawidłowego rozwoju psychomotorycznego w tych czterech wymiarach psychicznym, somatycznym, duchowym, emocjonalnym, że człowiek właśnie ten mały, który krok po kroku od poczęcia rozwija się pod sercem matki, a potem się rodzi, przychodzi w warunki domu rodzinnego, musi czuć się bezpiecznie, musi realizować program genetycznie nakreślony przez swoich rodziców, bo otrzymał od nich to życie, i w jedności ze środowiskiem i z Panem Bogiem, bo ten wymiar duchowy jest niezmiernie ważny. Dlatego też to kształtowanie tego środowiska, ojca, matki, jest niezmiernie ważne.
W kształtowaniu zdrowia dziecka rodzicom pomaga również szkoła. Pani profesor wspomniała o medycynie szkolnej. Dlaczego ona jest taka ważna, panie doktorze?
Właśnie. Medycyna szkolna, tak, była wyodrębniona w Polsce, mało tego, jako specjalizacja. niestety około roku 2000 przestała istnieć. Włączono to, te obowiązki właśnie lekarzy pediatrów do lekarzy rodzinnych, prawda. Więc dobrze, jeśli pediatra był opiekunem tej szkoły, czy, prawda, domu, wizyt domowych. Natomiast gorzej, jak lekarze ogólni zostali rodzinnymi. Ale ten model się sprawdzał, drogi ojcze, więc był to właśnie, były rejony pediatryczno-szkolne, więc lekarz pediatra nawet z miernym doświadczeniem radził sobie. Miał rejon pediatryczny, przydział, prawda, no, danych ulic, mieszkańców i od noworodka aż po wiek szkolny. Więc tu radzono sobie bardzo dobrze. Odbywały się szkolenia pielęgniarek, higienistek szkolnych. To miałem to szczęście prowadzić. Właśnie poradnie medycyny szkolnych.
Panie doktorze, a dlaczego te gabinety lekarskie w szkołach są tak bardzo ważne dla zdrowia dziecka?
No właśnie, więc tutaj to była możliwość udzielenia im i rady, pomocy na miejscu, w zakładzie nauczania i wychowania. To była dostępność lepsza młodzieży do nas i do stomatologów, prawda, pediatrzy.
Ale to też były systematyczne badania, które były przeprowadzone w klasach.
To jest, był bardzo dobry program tak zwanych bilansów zdrowia. Bilansów zdrowia, prawda, już na przełomie no, sześciolatka, cztero-sześciolatka w wieku szkoły podstawowej, kończących szkołę podstawową, no i w średniej szkole. To już badania tak zwane okresowe.
Ale to te badania okresowe właśnie, profilaktyczne, tak. One już potrafiły wykryć pewne,
oczywiście,
chociażby
tak,
skorygować wady postawy,
czy też inne metody proste, screeningowe, takie przesiewowe, ale wady wzroku, no, dużą pomocą były nasze pielęgniarki, higienistki szkolne. One prowadziły właśnie te badania, no, wnikliwie, uważam, że bardzo dobrze i no, to był pierwszy przesiew tak zwany, prawda, bo jednak i patologią się interesowały i profilaktyką. No niestety, tak zwane grupy dyspanseryjne, właśnie o których pani profesor wspomniała, właśnie, że zaniechano tego, chociaż w poradniach właśnie lekarza rodzinnego są no, te choroby takie zasadnicze, jak cukrzyca i inne, prawda, to takie większego, jak się mówi, znaczenia społeczne choroby. No, natomiast teraz to spadło i szczepienia, prawda, profilaktyka, jako główne, że też dział szczepienia, antropometra, pomiary, ocena rozwoju somatycznego, gdy potwierdzenie jakichś niedoborów czy zachwiań w rozwoju, również somatycznym i nerwowym, kierowane na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Czyli można powiedzieć, że te poradnie szkolne zdawały egzamin na 5.
Tak.
Pomagały wykluczyć pewne choroby, które później się pojawiały.
I młodzież się zwracała tak no, otwarcie. W PiS-u robiłem badania w Supraślu, to mieli po prostu tak w przerwie, czy gdzieś chciał dorwać tego lekarza, jak to się mi potocznie, bo miał jakiś problem, na przykład w domu dziecka, prawda, dziewczyna czy chłopiec, to tak sam na sam chcieli porozmawiać, jakiś problem. No, bywała i patologia zachowania, i ze strony rodziców, zespół bitego, maltretowanego dziecka, spotkałem się z tym, bardzo drastycznie, udało się. 4 dzieci opisałem właśnie w czasopiśmie medycznym. Udało się ich ocalić, że tak powiem.
Bardzo dziękuję. Pani profesor, mówimy o stylu życia mamy i taty, ale dlaczego ważny jest higieniczny styl życia mamy?
Dlaczego ważny? Dlatego, że nawyki, które mama właściwie przyniosła jako... się przyniosła, trudno powiedzieć, została nauczona w swoim domu, uzyskała wiedzę w szkole i jeżeli ma nawyki żywieniowe, nawyki zachowania prawidłowe, zdrowotne, wtedy też ten jej dom, który zakłada, będzie przekazywała też swojemu potomstwu. Każdy człowiek, właściwie wychowanie dziecka to jest przekazywanie swojej wiedzy, ale także pokazywanie przykładu. I na tym przykładzie będą wzrastały dzieci i będą powielały to samo w swoim przyszłym dorosłym życiu. Matka musi kochać te dzieci. Musi nauczyć ich także kochania. I zwracanie uwagi na rozwój więzi od poczęcia jest niezmiernie ważne. I teraz, jeżeli matka, która świadomie decyduje się na powołanie do życia nowego członka rodziny, swoje dziecko, to ona go kocha. Tak jak Pan Bóg stworzył człowieka z miłości, tak rodzice powołują dziecko z miłości. I tą miłość muszą okazywać. Muszą się uczyć pokazywać miłość już w ciąży, kiedy matka jest w stanie błogosławionym, zwykle akceptuje to dziecko. Jeżeli akceptuje, to znajduje sposób porozumiewania się z tym dzieckiem. Potrafi w sposób słowny albo bezsłowny powiedzieć, że go kocha, że jesteś dla mnie najważniejszy. I cała gra hormonalna matki jak gdyby wpływa na rozwój tego dziecka prawidłowo. Natomiast odrzucenie dziecka mści się później na tym dziecku, które rośnie w niepokoju, w lęku. Dlatego też opracowano cały szereg, pan profesor Świętej Pamięci Fijałkowski, całą szkołę macierzyństwa przed urodzeniem, do której uczęszczają rodzice, uczył ich,
czyli
jak kochać dzieci.
Kiedy pani poseł, pani profesor, macierzyństwo się zaczyna i ojcostwo?
Znaczy tak ściśle
mówiąc,
w momencie...
Kiedy zaczynają się marzenia o rodzinie?
Tak, tak. Wtedy się właśnie dziewczyna chce być matką, wyrabia w sobie uczucie miłości do tego dziecka, które powołuje, i w momencie, kiedy oddaje się swojemu mężowi, a mąż oddaje się jej w tym akcie poczęcia, rodzi się miłość do dziecka. Dlatego też niegodziwym jest powoływanie do życia w sposób laboratoryjny, in vitro na przykład, gdzie jest pozbawiony ten nowy człowiek tych warunków, które są korzystne dla jego rozwoju.
Czy poczęcie determinuje potem życie dorosłego człowieka?
Myślę, że tak. Akt poczęcia jest niezmiernie ważnym aktem dla przyszłości dziecka. Jeżeli jest poczęte świadomie, z miłością, wtedy wszystko się układa prawidłowo. Pan doktor tutaj kiedyś opowiadał nam, że właśnie ten ojciec, który stanowi osłonę dla matki, daje jej poczucie bezpieczeństwa, pozwala rozwinąć się macierzyństwu. Natomiast matka pozwala rozwinąć się ojcostwu, żeby on mógł jednakowo uczestniczyć w wychowywaniu tego dziecka jeszcze w łonie matki. Jest tak zwana nauka, haptologia, taka nawet sztuka porozumiewania się z dzieckiem. To wymyślił taki holenderski fizjoterapeuta, że poprzez powłoki brzuszne, poprzez dotykanie, odpowiednie rozmowa, możemy z dzieckiem jak gdyby nawiązać kontakt. To dziecko słyszy głos, od czwartego już miesiąca wiemy, że rejestruje. Rozwój dziecka jest niezmiernie ważnym procesem. Te dwa pierwsze miesiące, kiedy jest malutkie, ale tam gra hormonalna wpływa bardzo mocno wpływa na rozwój wszystkich narządów. I teraz ten niepokój, stres, który wyzwala powstawanie hormonów stresu, glikokortykoidy, aminokatecholaminy, powodują także zmiany w rozwoju zarodka i mogą dawać nawet wady rozwojowe.
Panie doktorze, rola ojca w tym okresie prenatalnym życia swojego dziecka, jaka ona jest?
Proszę cię, ja właśnie chciałem zacząć od wychowania chłopców, prawda? No już takich dorastających, to jest ważne. Syn musi właśnie czerpać ojca model i uczyć się tych ról męskich, bo potem wiemy, jakie są różne patologie, że naprawdę to jest nie do odrobienia. I on takim, ojciec jest tym autorytetem, wspomaga jego i w troskach, i w radościach. To jest bardzo ważne. Poza tym chcę podkreślić to, co słyszałaś od pani profesora Fijałkowskiego, wspaniałego obrońcy życia. Pani profesor podkreśla stale, właśnie, mówi się nawet o małżonkach w ciąży. Więc mąż, ojciec przyszły, potencjalny ojciec, prawda? On po prostu tak się zachowuje, opiekuje, przeżywa tą ciążę od chwili poczęcia, że mówi się dosłownie, to jest uzasadnione. o małżonkę w ciąży. To nie jest abstrakcja. I tak Bóg chciał.
To nie jest przejaw zniewieścienia?
Absolutnie. Proszę ojca. To jest dżentelmeńskość, to jest właśnie po prostu szlachetność. Taka rycerskość się obudzi właśnie w synu dorastającym. I wiem właśnie z praktyki lekarskiej i na wsi, i w mieście. A proszę pana, mówi jeden gospodarz, bo to dziecko poczęte w innych warunkach, w niedostatku, ono jest trochę smutniejsze i takie mniej zaradne. Natomiast poczęte już właśnie dziecko starsze, no następne, to jest, mówi, ono jest takie bardziej i udane, jak się nawet fizjonują, ale to jest tylko oczywiście takie subiektywne odczucie, ale jakoś no, jest odporniejsze na stres i na, prawda, i no, nawet bym powiedział chyba sprawność intelektualna i emocjonalna jest po prostu korzystna. Więc tutaj uczenie tych ról męskich chłopca przez ojca, prawda, i potem właśnie ten syn wpatruje się w matkę, która urodzi mu braciszka czy siostrzyczkę. To jest bardzo ważne. Ta więź emocjonalna.
Pani profesor, z reguły i zawsze podkreśla i akcentuje więź emocjonalną między matką a dzieckiem. Panie doktorze, a czy taka więź istnieje również między dzieckiem a ojcem?
Oczywiście. Uważam, że bardzo. Więc no, uważam, że tu wiek może metrykalny nie ma znaczenia takiego. Żenią się później chłopcy, mężczyźni, a jednak ten albo młodzi bardzo i są bardzo opiekuńczy, tacy bohaterscy, po prostu poradni w troskach i kłopotach. No, a szczególnie no, prowadziłem prywatną praktykę wiele lat, to wiem, jakim on jest wsparciem dla matki, prawda? No to ostoją po prostu, tak, nie tylko w sensie fizycznym, ale emocjonalnym, prawda?
Czego oczekuje mama będąca w stanie błogosławionym od swojego męża i ojca dziecka, które nosi pod sercem
swoim? Przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. To jest ważne. Czułości, wyrozumiałości, pomocy. Nie musi być to narzucająca, ale po prostu spontaniczna taka pomoc. I starszego rodzeństwa. Ogromny wpływ ma starsze rodzeństwo na model zachowania dzieci w rodzinie. Ja sam pochodzę z bardzo licznej rodziny, 10 dzieci, mam na urodzinie, zawsze się tym szczycę. Że właśnie, tak jak mówiła, dodam, co pani profesor podkreśla, jak mówi mama moja, że 88 lat, z ojcem tyle samo. Jak mam te 10 palców, każdego mi było żal obciąć. A tak was właśnie urodziłam, kochała i rzeczywiście, proszę ojca, tą miłość do człowieka, do człowieka, do rodzeństwa i w społeczeństwie trzeba wyssać z piersi matki. Dosłownie. Tej witaminy M nigdy za dużo. Oczywiście roztropnej, prawda, i taka miłość wymagająca, miłość po prostu twórcza, niepobłażliwa w stosunku do rozpieszczania zbytnie, czy tam no ogromne. Ja posłużę się może
Panie, tak.
jeszcze właśnie, bo tak zwany przedmiot wychowania do życia w rodzinie. Niewiele on dawał, bo to teoria, prawda, usłyszał, poszedł i tak dalej. Młodzież, ale
chyba właśnie, najlepszym wychowaniem do życia w rodzinie jest rodzina właśnie.
Dobrej rodziny. Tak. Wzorce osobowe ojca, matki, rola starszego rodzeństwa, co o czym powiedziałem. Silniejsza więź jest opiekuńczość w liczniejszym rodzeństwie. Troski i radości dzielą się. Po prostu jedynaki też nie muszą być wartościowi, nie muszą być egoistyczni, ale różnie bywa. Natomiast jakoś no, wiem, w licznych rodzinach ta więź jest silniejsza. Rzeszów właśnie w czasopiśmie swoim, tam, prawda, w biuletynie aletyńskim, w rodzinie, pięknie promuje te liczne rodziny, gdzie, prawda, jest ta więź silna.
Mówimy o stylu życia mamy, taty, tak, i o zdrowiu dziecka. Obecną plagą współczesnego wieku jest niestałość związków małżeńskich, niestałość rodzin, a wręcz przeciwnie, życie bez związku sakramentalnego. Czy to również wpływa na jakość życia młodego pokolenia i przyszłych obywateli naszej ojczyzny?
Z tego, co widzę, obserwuję, jest to niezmiernie ważny element. Mówi się, że podstawą zdrowego rozwoju, prawidłowego rozwoju jest pełna rodzina, rodzina sakramentalna. fundamentalna, gdzie każdy ma swoją rolę, każdy stara się, żeby realizować swoje macierzyństwo, ojcostwo, dzieci swoje, braterstwo. Dlatego też w rodzinach rozbitych istnieją problemy. Problemy zawiści, nienawiści, złości. Tam nie ma miłości. A bez miłości człowiek nie jest w stanie się rozwinąć prawidłowo.
Czyli te dysfunkcje wychowawcze, one potem rzutują na jakość życia?
Ja na pewno rzutują. Dlatego pojawia się taki lęk. Lęk, że mama mnie nie kocha, tato mnie nie kocha, jestem niepotrzebny. Pojawiają się elementy agresji albo też depresji. Dzieci uciekają z domu.
To może rodzić syndrom deprywacji?
Tak, tak. Niestety pojawia się, można to nazwać zespołem deprywacji, czyli zerwania więzi uczuciowej między matką i dzieckiem. Często właśnie dobry nauczyciel w szkole, jeżeli znajdzie się wychowawca, jest w stanie może wyprowadzić to dziecko załamane, gdzie rodzice się rozchodzą. Nie kocha mnie mama, nie kocha mnie tata, oni tylko o sobie myślą, a co ja będę robić? Ucieka z domu. I wtedy, a często zdarza się, że rodzice pozostawiają dzieci i dziecko idzie do domu dziecka czy do rodziny zastępczej i znów się zaczyna tragedia. Dziecko, syndrom dziecka osieroconego, syndrom dziecka pozbawionego miłości, odrzuconego, potem będzie jak gdyby objawiał się niedojrzałością także do bycia uczniem, do bycia przyjacielem, do bycia także ojcem. Chociaż niektórzy mówią, że pedagodzy, psychologowie, że takie dziecko tęskni do prawdziwego domu i chce mieć mamę i tatę. I dlatego potem, kiedy już mu się życie poukłada, kończy szkołę, idzie na studia, to marzy o swoim prawidłowym domu i chciałoby ten dom założyć, właśnie taki wymarzony, ale nie zawsze mu się udaje, ponieważ nie mając wzorców ojca, matki, nie potrafi tego zrobić i wpada znów w następne nieszczęście, bo robi taki dom, z jakiego wyszedł. Takiego małżonka dobiera alkoholika, bo chciałby naprawić to wszystko, ale gdzieś ta natura ciągnie w tą stronę.
Bardzo istotna, a wręcz fundamentalna jest rola wzorców osobowych, jakimi są rodzice, w budowaniu poprawnych związków, rodzin, w przyszłości dzieci.
Dzieci, tak.
Uważam, że tak, proszę ojca.
Pan doktor Rzymiński.
Wzór osobowy ojca, matki. Tak, ponieważ dzieci rzeczywiście odwzorowują życie rodzinne, więzy rodzinne i na pewno niedomagania, czy jakieś usterki, czy nawet dramaty, to odbija się. Sami dzieci stwierdzają, że około 70% wzorów właśnie zachowań rodziców, jako małżonków, prawda, odwzorowują dzieci. I jakby to jest bardzo przykre i dramatyczne, bo zakładają, że może też nie być udane. To jest właśnie to. I proszę ja chciałbym się podkreślić jeszcze przygotowanie młodego człowieka i panienki, i kawalera, czyli chłopca i dziewczyny. Tak jak się podkreślał, miłujmy się. Przecież Karna Wyszyńskiego, te 10 przykazań krucjaty społecznej, krucjaty miłości. Tak, ale właśnie, nie w modzie jest czystość przedmałżeńska.
No właśnie, chciałem się zapytać Państwa dzisiaj o obecne trendy kulturowe, bo tak można powiedzieć, zawirowania, style życia proponowane przez zewsząd otaczającą nas to, co nazywamy obecnie już popkulturą, bo już nie ma kultura, jest popkultura. Ona lansuje, są ludzie, którzy te trendy, tę kulturę tworzą, lansują, przedstawiają pewne wzorce życia. To jest permisywizm wszechobecny. To jest oczywiście nikotynizm, alkoholizm i narkomania. Czy one mają, jak wpływają one na przyszłość przyszłych pokoleń?
Myślę, że właśnie ten permisywizm, ten zapatrzenie w siebie, użyć, bo żyje się tylko raz, a zapomina się, że powinienem dać życie następnemu pokoleniu i do tego jestem powołany. I w związku z tym ja ciągle propaguję tą czystość przedmałżeńską. Poznanie się najpierw duchowe, dorastanie do wspólnego życia, a potem dopiero związek fizyczny, cielesny i owoc, jakim jest dziecię, które oczekiwane można potem formować. Dlatego też jestem przeciwna i wszędzie podkreślam, że tylko związek stały, formalny związek najpierw, a potem związek duchowy, zwieńczony ślubem kościelnym, daje największą szansę trwałości małżeństwa. Mówi się tragedia, no bo potem jak się zakładają, że spróbujmy, czy się będziemy do siebie dopasowani, a potem weźmiemy ślub. Potem to już zwykle idzie źle, dlatego że zaczyna dziewczyna, chłopak nie dorósł do małżeństwa i zaczynają się rozwody. A rozwody, rozejścia się, najpierw są nieformalne związki, pożyjemy razem i jest to niezmiernie kłopotliwe, bo z tego wszystkiego zostaje poszkodowana dziewczyna zwykle i zraniony
mężczyzna. W nieformalnym związku również na świat przychodzą dzieci.
No niestety
jaki to ma wpływ na ich życie?
Uważam,
to jest 3 dni u mamy, 4 dni u taty i odwrotnie.
Tak, i odwrotnie. I to jest właśnie, że dziecko potrzebuje stałego, ciągłego kontaktu z tą samą osobą, najlepiej matką biologiczną. Może być to jakaś opiekunka, jeżeli matka zmarła czy odjechała gdzieś, to jedna i ta sama osoba. Dziecko do roku czasu potrzebuje nauczyć się swojej mamy. Fizycznego kontaktu, bliskiego, emocjonalnego związku, który potem utrwala się i dziecko ma poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też zmieniające się opiekunki, zmieniające się nawet dobre, wykwalifikowane, nie dadzą tego, co da jedna i ta sama osoba, matka, która pochyla się nad dzieckiem, empatycznie odnosi się, z czułością dotyka, podnosi, nawiązuje z nią kontakt, jest obecna fizycznie i duchowo, jest zainteresowana, nawiązuje szybko kontakt, a także odpowiada na sygnały dziecka, które wysyła. Do roku czasu jest to obowiązek. Nie może być wychowywane w żłobku, w przedszkolach, znaczy w żłobkach lub po opiekunkach wielu, zmieniających się, nawet wykwalifikowanych, bo nie wytworzy się monotropowa więź dziecka z matką, która stanowi podstawę bezpieczeństwa, poczucia miłości i przynależności uczuciowej, zaspokojenie potrzeby psychospołecznej dziecka, które będzie potem odważne, będzie w relacji ze światem zewnętrznym bezpieczne, bo z tyłu mam mamę, bo mogę otworzyć oczy i nie ma mamy, ale ja przywołuję sobie ten obraz, zinternalizowany obraz matki z mózgu, który już został utrwalony. I dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby do końca pierwszego roku życia dziecko wychowywało się w niemowlęctwie i tym wczesnym dzieciństwie, było wychowane przez matkę. Wszelkie zaburzenia, te wszystkie agresje, wszystkie trudności, które potem występują, są powodem tego, że matki nie opiekują się swoimi dziećmi w niemowlęctwie, że nie została nawiązana ta więź.
Pani profesor, żłobek, przedszkole i wczesna szkoła, obniżenie wieku szkolnego jest korzystne dla rozwoju
dziecka?
Uważam,
że jest to bardzo niekorzystne. Mówiliśmy kiedyś, że żłobki, które były kiedyś, zostały zlikwidowane w pewnym okresie, stanowiły najwyższe osiągnięcie naszej
socjalizmu.
Potem teraz znów wracamy do tego samego. Wracamy do żłobków, które w Europie mówi się, że powinny być, bo mama musi realizować swoje powołanie. Bizneswoman czy zawodową realizować się. A uważam, że właśnie jeżeli nie zrealizuje się jako matka, to nie będzie się realizowała potem już jako dobry pracownik, bo nie będzie miała rodziny. Odkładanie macierzyństwa na późniejszy wiek, starszy wiek, rodzi też wiele problemów, bo dzieci rodzą się częściej z zaburzeniami, bo najlepszy wiek do dawania życia dzieciom to jest 20-25 lat, a już każdy starszy wiek jest powyżej 25, istnieje ryzyko częstszych wad wrodzonych i częstszych zaburzeń. Dlatego też jest to bardzo niekorzystne w zdrowotności młodego pokolenia. Przesuwanie wieku rodzenia dzieci. Musi skończyć studia, założyć, kupić dom, kupić samochód, a dzieci
No i wyhasać się w życiu jeszcze.
Wyhasać się w życiu. A wyhasając w życiu, niestety traci się bardzo wiele, bo się naraża swój organizm na alkohol, narkotyki, na nikotynę. Naraża się także środowisko wewnątrzłonowe matki na nieprawidłowości, bo to jest antykoncepcja, bo użycie i takie ryzykowne zachowania seksualne są bardzo niszczące środowisko, ekologię wewnątrzłonową kobiety. Tam, gdzie się rozwijało to następne pokolenie.
Panie doktorze, a czego oczekują dzieci od swoich ojców? Również te najmniejsze, roczne, o których wspomniała pani profesor.
Tak. Więc proszę ojca, to co wspomniałem już, że ten właśnie, czyli obecny tata, czy aktualny tata, czy potencjalny tata, no nie wyobrażam sobie, że żeby tego z domu nie wynieść. Od kochających rodziców, prawda, rodzeństwa. Po prostu no przede wszystkim w małym, no nie, właśnie to jest ten kontakt, pomimo pracy, trudów różnych, to ten kontakt jest możliwy i konieczny. To, co pani profesor podkreśla, ta witamina M, to rozwijanie osobowości, prawda, pomyślnej, pozytywnej. I no, po prostu, proszę, z własnego doświadczenia wiem, pamiętam w wieku kilku lat, kiedy ojciec mnie wziął na kolana, posadził na kolana i synku, no pobawimy się teraz i pochuśtał mnie. Proszę zobaczyć, jak to się zakoduje. Tak, albo licz synku do 10. Właśnie. Chociaż był rolnikiem, spracowanym człowiekiem, ale wychował nas 9 dzieci, bo jedno zmarło tylko na 10 dzieci. Miał czasu dla nas, porozmawiał, nie karcił. Wyjątkowo, prawda? Więc to jest potrzebne, poczucie bezpieczeństwa. Nie tylko, przepraszam, potocznie mu żarło. Nie. Ale właśnie to przytulenie, ten bliski kontakt. Właśnie te kolana ojcowskie potrzebne są, prawda? I poćwiczyć, pogimnastykować. No, zresztą od chwili poczęcia, prawda, i stwierdzone jest już ciąża, pierwsze tygodnie. No przecież ten ojciec i brzucha matki dotyka. Cieszy się z tego powodu. No znam, że sam zresztą kupiłem ciążową sukienkę. Człowiek, to jest właśnie to. Przeżywa się to. No tym bardziej już jak wysłuchuje się ten, to płodu, prawda, dziecka. To no, oczekiwane. To, prawda, oby nie zagrożone jakimś czymś. I obawy są takie, że właśnie wśród młodzieży męskiej niestety dużo jest zagrożeń, o których tu wspominamy, zresztą zachowania te ryzykowne.
Czyli jakie?
Tak, nadmierne palenie, w ogóle palenie, prawda, nałogowe palenie, upijanie się. Niestety powyżej 10 roku życia zdarza się, że sam wiem, że karetką jeździłem do, gdzieś tam na strychu leży chłopak nieprzytomny, bo wesele było, no i tam trzeźwieje. To jest naprawdę przykre. No, a nawet zdarzają się wypadki śmiertelne. I także poczucie bezpieczeństwa, owszem, ale ten rodzic właśnie jest wsparciem. I tu tych zagrożeń czyha na dorastającego chłopca, mężczyzny. No, albo to nie bądź, przepraszam, babą, jak się mówi, tylko jakiś fałszywy model mężczyzny. Właśnie tych cech rycerskości jakoś. No nie kultywujemy.
Czego chłopiec powinien unikać, żeby być w przyszłości zdrowym ojcem?
Właśnie. Bardzo ciekawe pytanie. Proszę ojca. No właśnie ten zdrowy tryb życia. Tak. Ja tu zalecam właśnie jak na pogadankach w szkole, na wyjazdowych, czyli na miejscu, to po prostu zachować rytm dobowy ucznia, rytm dobowy dziecka. No bo to jest bardzo ważne, rytm dobowy. Jako, że mamy genetycznie zakodowany, tak, no, dzień, noc, prawda, posiłki i tak dalej. Więc warto. Mniej więcej, oczywiście, kłaść się o stałej porze. Zacznijmy od wypoczynku. Po drabiance i po położyć się po prostu. Przed północą, koniecznie. Sen przed północą regeneruje, najlepiej regeneruje. Prawda? Tym bardziej w intensywnej pracy umysłowej, przed sprawdzianami i egzaminami. To jest ważne. I jaki sen, taki dzień. No rozdrażnienie, prawda, jakieś, no i nieporadność w szkole, w domu, chyba lewą nogą wstał. To jest właśnie realne. Rzeczywiście ma swoje uzasadnienie. No, proszę ojca, podkreślam to w takiej rozmowie każdej, że no że tak, mózgu i żołądka się nie oszuka. No właśnie to. Jeśli napalisz się, prawda, czy masz kaca, no przecież nie będziesz, czy to sprawny w szkole, czy w pracy. No, no, proszę ojca, to jest właśnie, podkreślają toksykolodzy, że upicie się, nadużycie właśnie alkoholu, czy innych środków psychotropowych, nawet, ale alkohol. Aceton wykrywa się jeszcze, wydala się jeszcze 10 dnia.
Tak, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o zdrowym trybie życia. Duża aktywność ruchowa, nie siedzenie przed telewizorem, właśnie. Nie granie na komputerze, a aktywny ruchowy tryb życia. Ciężkie ćwiczenia fizyczne po to, żeby rozwinęła się muskulatura. Nie branie androgenów, środków chemicznych, które zwiększają muskulaturę, ale właśnie aktywność fizyczna. Ruch, który jest niezmiernie ważny, sportowe zajęcia w szkole, która powinna zabezpieczyć właśnie odpowiednie warunki rozwoju fizycznego poprzez wychowanie fizyczne. Zwiększyć tą ilość godzin wychowania fizycznego. Następnie prawidłowy sen, odpowiednie godziny, nie przesiadywanie przed telewizorem. Okazuje się, że w raportach międzynarodowych, a także krajowych, że więcej niż połowa młodzieży siedzi powyżej 4 godzin przed telewizorem albo komputera grają. Wytwarzają się wtedy wadliwe postawy. Jeżeli nie ma ruchu, wytwarza się wadliwa postawa. Wadliwa postawa z kolei jest niekorzystna w wytrwałości, w różnych obciążeniach, czy też fizycznych, czy intelektualnych. Czyli te powstają wady postawy, powstają wady narządu wzroku, tworzą się wady słuchu. Jeżeli na słuchawki są, słuchają głośnej muzyki, straszna powiedzmy ten muzyka powoduje uszkodzenie słuchu i to wszystko wyzwala agresję. Agresję wśród młodzieży, wśród dzieci, naśladowanie filmów, gier i to jest właśnie, to jest patologia. Ja ciągle myślę, że ojcostwo, bo ojciec pytał mnie, kiedy się to ojcostwo rodzi, ja myślę, że kiedy się właśnie zamierza świadomie ożenić się i począć dziecko, a kiedy już to dziecko się urodzi, to właśnie towarzyszenie dziecku w okresie przed urodzeniem i potem w czasie urodzenia właśnie być obecnym, właśnie spojrzeć w oczy tego dziecka, które zapadają do końca życia. Są badania, które wykazują, że ojciec, który odbiera dziecko, rodzi razem z matką, biorąc na ręce to dziecko, patrzy w oczy, istotnie rzadziej opuszczają te dzieci ojcowie, pozostawiają ich. Jest to pobudzenie, tak jak u matki, pierwsze spojrzenie w oczy dziecka wyzwala, pobudza hormony podwzgórza, przysadki, hormony miłości, tak zwane oksytocynę czy prolaktynę i kierunkuje tą troskę matki mimo zmęczenia o dziecko, bo to jest jak gdyby w naturze kobiety, że płacz dziecka wyzwala właśnie wydzielanie oksytocyny i zachowanie opiekuńcze. Matka ma na tyle siły i to jest wyzwoleniem adrenaliny, wyzwoleniem różnych innych hormonów, neurohormonów, które stymulują matkę i ona ma właściwie niewyczerpalne siły w opiece nad dzieckiem, ponieważ ma zakodowaną genetycznie potrzebę opiekowania się swoim dzieckiem. Ta potrzeba jest nie tak jak u zwierząt w momencie, kiedy dorośnie ten ptaczek czy zwierzątko do samodzielnego chodzenia. Matka zawsze ma potrzebę opiekować się do końca, do kiedy ta opieka potrzebna. Czasem to przeradza się w patologię, kiedy nie odpępni się w odpowiednim czasie, kiedy nie pozwala rozwijać się dziecku samodzielnie. Dlatego też myślę, że wszystko to, co jest związane z naturą, powinniśmy pielęgnować i naśladować, nie łamać jej.
A pani profesor, co powinny robić dziewczęta, aby być zdrowymi mamami, roztropnie kochającymi, ale też dającymi życie, zdrowe życie swoim dzieciom.
Więc dbać o swoje zdrowie, będąc dziewczyną, uczennicą wieku dojrzewania, kiedy dba o swoje zdrowie. Następnie absolutnie nie podejmować ryzykownych zachowań z punktu widzenia seksualnego. Zapominać, że musi odżywiać się prawidłowo. Te wszystkie diety odchudzające, diety wyniszczające, jakieś tam wegetariańskie, które niszczą te modne sylwetki, chcą utrzymać, to wszystko jest antyzdrowotne. I o tym zawsze powinien mówić lekarz, który był kiedyś w szkole, a dzisiaj właściwie nikt nie mówi o tym. Nauczyciele niby w przedmiotach wychowania do życia w rodzinie powinni mówić, ale też nie mówią o problemach zdrowotnych właśnie. I tutaj trzeba byłoby rozwinąć ten program edukacyjny właśnie dzieci i młodzieży, jak być zdrową kobietą i jak przygotować się do swojego obowiązku macierzyństwa.
Bardzo dziękuję Państwu. Czas na telefony naszych widzów i słuchaczy. Numer do studia bez zmian to oczywiście 56 i dalej 657 0011, 56 657 0012. Słuchacze, widzowie z zagranicy wybierają 011 zza oceanu, w Europie 48 56 i dalej 657 0013, 657 0014. Bezpłatne połączenia w naszej rodzinie. 536 600 300 to numery dla tych z Państwa, którzy posiadają te telefony w tej sieci telefonii komórkowej, i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa telefony. Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o stylu życia mamy i taty i zdrowiu dziecka, a rozmawiamy z naszymi gośćmi. Są nimi pani profesor doktor habilitowany Ludwika Sadowska oraz pan doktor nauk medycznych Stanisław Rumiński. Cieszymy się obecnością Państwa w naszym studio. Ojcostwo i macierzyństwo rodzi się nie z chwilą przyjścia dziecka na świat, ale w momencie poczęcia, a nawet wcześniej, pani profesor i pani doktorze.
Tak, tak. Trzeba być nastawionym pozytywnie na cel naszego małżeństwa, na danie życia swojemu dziecku. Nie użycie, dziecko później, ale wręcz...
Życie.
Tak.
Nie użycie, a życie.
A życie.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, halo. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas mówi?
Dzwoni w tej chwili Gabriela z Łodzi. Ja jestem nauczycielką i niedużo mam staż nauczycielski, natomiast bardzo często spotykam się z taką sytuacją u młodzieży, u młodych dziewczyn szczególnie, bo najwięcej właśnie uczę osoby w takim wieku nastoletnim, że rozmawiam z nimi podczas zajęć właśnie na temat tego, że powinny dbać o swoje zdrowie, szczególnie wtedy, kiedy mają dużo nauki, właśnie, że powinny się wysypiać. No co one mi mówią, że mają tak dużo zadane, że one dopiero, nie wiem, druga, trzecia w nocy są w stanie pójść spać. Ponieważ, a to mają lektury, zaczynają mi wymieniać całe listy różnych rzeczy, które mają przed sobą do zrobienia. No i ja w zasadzie często też rozkładam ręce, bo ja też mam do zrealizowania jakiś materiał. No i stoję przed dylematem, ile mam je dociążać, ile nie. Staram się zawsze tak rozkładać materiał, żeby jakoś im pomóc w realizacji tych zadań. Natomiast no, ciekawa jestem właśnie, jak tutaj Państwo by widzieli tę sprawę. Jak pomóc młodym ludziom rozkładać materiał, tudzież, no nie wiem, czasami może nawet rezygnować z niektórych partii materiału, czy, no nie wiem, to jest moje
Gabriel,
pytanie.
Tu chodzi o materiał dydaktyczny, tak?
Tak, tak, no właśnie, albo nie wiem, może jeszcze kwestia jest tym, tak jak ja podejrzewam, żeby nauczyć organizacji czasu.
A może tu jest problem właśnie, w organizacji czasu przez młodych. Bardzo dziękuję, a jakiego przedmiotu pani uczy?
No ja uczę fortepianu akurat.
A, czyli szkoła artystyczna, muzyczna, tak?
Więc ja mam taką bardzo dobrą możliwość, że ja mam czasami możliwość po prostu indywidualnie porozmawiać, bo mam indywidualne zajęcia, dlatego z każdym osobno mogę.
No, bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. Pan doktor Stanisław Rumiński.
Bardzo dziękuję za to pytanie. i pani jako muzykolog i właśnie dostrzega potrzebę właśnie tego rytmu, powiedział, będziemy kontynuować rytmu dobowego ucznia. Właśnie, czyli troszkę typu artystycznego, czy inna ścisła. Tu właśnie chciałbym podpowiedzieć, że właśnie według fizjologii, psychofizjologii rozwojowej, właśnie tygodniowy rozkład zajęć jest bardzo ważny. Wiedzą, na ogół pedagodzy, psycholodzy wiedzą i praktykują to w rozkładach, programach. Mam rodzinę w Olsztynie, bardzo na to zwracają uwagę właśnie w szkole. Po prostu, no nawet w własnej wnuczce. Mówię, słuchaj, i tak, trzeba się zastosować. Po prostu poniedziałek, tak generalnie, poniedziałek jest bardzo mało wydajny. Tak jak i my, nie lubimy właśnie poniedziałki takie, prawda? Jak to filmowie, film mówił kiedyś. Więc poniedziałek jest najmniej wydajny. Wtorek już trochę lepszy. Środa jest już wyższy po prostu. Dochodzi do platału tego, prawda? Środa, czwartek najbardziej wydajne dni. Więc tam gromadzić sprawdziany, zadania domowe. W poniedziałek naprawdę to jest takie rytm
dobowy. Odradzałby pan.
Proszę?
Odradzałby pan.
Tak, poniedziałek nie, po prostu nie przeładowywać programów, nie robić sprawdzianów.
A jeszcze zastanę czwartek, piątek i sobota
tak,
i niedziela.
Właśnie. Poniedziałek nieudany, powiedzmy, ale to dla dorosłych, to wiadomo, jest dzień pracy tak samo. Praca ucznia to jest uczeń ciężkiej pracy. Nastolatek też człowiek, jak napisaliśmy taką książeczkę. Właśnie doszliśmy, środa już jest poprawa tej wydolności kondycji umysłowej dziecka szkolnego. Czwartek. W piątek znowu właśnie tak jak na palcach poniedziałek mniejszy wydajność i piątek. A przeciwnie, sobota. Sobota jest po prostu, jest tak po prostu no, w naturalny sposób. Wynika to już jest weekend, prawda, czyli ta sobota, niedziela i jest mobilizacja. Właśnie w soboty zajęcia jakiekolwiek, to lepiej z piątku przełożyć na soboty.
Jakby się dało.
Jakby się dało właśnie rodzice, bo przeładowują muzyką, tańcami, pływaniem i tak, i językami obcymi.
Ale ja myślę, że bardzo ważną sprawą jest właśnie w tym rozkładzie zajęć pracy jest odpoczynek. Właściwy odpoczynek, właściwie regeneracja, relaks. Jeżeli zapomnimy o tym, to zapracujemy się, a zapracować się nie można. Dlatego też codziennie ten aktywność ruchowa jest bardzo ważna. To swobodne pobieganie na boisku, na zajęciach WF-u, odpowiednio, następnie, codziennie. Codziennie spacery, przejście do szkoły, nie dowożenie, ale spacer. Na powietrzu zabawy, wolny czas spędzać, nie przed telewizorem, ale aktywnie. I mnie się wydaje, że ten odpoczynek, relaks odgrywa niezmiernie ważną rolę w atmosferze miłości, w atmosferze rodziny. I nie zostawiać dzieci same, a wyjeżdżać sobie na jakieś biznesowe
weekendy.
Czy w czasy, weekendy. Ale razem, właśnie razem, żeby gromadziła się ta wzajemna relacja miłości. Dzieci uczą się wtedy od rodziców, w jaki sposób ten rozkładać dobrze czas. Czasem trzeba i później pójść spać, ale sen musi być zdrowy, bez narkotyków, bez jakichś środków przeciwbólowych czy środków nasennych, ponieważ wysypiamy się źle. Dobre łóżko, wywietrzony pokój, a nie właściwie zaśmiecony i
zadymiony,
tak.
Odbierzmy telefon kolejny. Słuchamy Telewizja Trwa, mi Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj Jerzy z Olsztyna dzwoni. Jestem dziadkiem w zasadzie, ale mam pytanie, bo właśnie słucham tej audycji z zaciekawieniem. Zresztą już nie pierwszy raz panią profesor Sadowską pozdrawiam i wszystkich obydwoje państwa w studiu. I no teraz mam taką sytuację właśnie w rodzinie. Wnuk ma 3 latka, no i synowa ma propozycję pracy, a syn nie ma pracy z kolei, znaczy ojciec dziecka. No i jest w kropce, czy iść, czy nie iść, jak to zrobić, czy lepiej jednak mobilizować się w rodzinie i pomóc im razem, żeby ten do tego roku, tak jak tu słyszałem, żeby nie dziecko było pod stałą opieką matki, bo jest tam, no, będzie babcia, będzie ktoś jeszcze, będzie druga, siostra, czy ktoś tam pomoże, ale międzyczasie, a ona będzie w pracy, no ale nie będzie z dzieckiem. Będzie ściągała pokarm, pokarmi cały czas piersi. I będą dawać przez butelkę. No i
czyli
tak ja
Pani
jestem
Jerzy,
w kropce, co im poradzić.
I chciałbym czy urlop macierzyński, czy tacierzyński, tak?
Proszę?
Czy urlop macierzyński,
macierzyński już się kończy właśnie, a syn nie ma ciągle pracy, naszym ojciec dziecka, nie? A ona ma teraz propozycję i chce się pójść na okres próbny tak zwany.
No tak, już bardzo dziękuję za ten telefon. Kimś, no. Pozdrawiamy serdecznie. Pani profesor już spieszy z odpowiedzią.
Co ja mogłabym podpowiedzieć? Okazuje się, że troskliwy ojciec, który zajmuje się dzieckiem od poczęcia, kiedy towarzyszył urodzeniu dziecka, może być równie dobrym opiekunem, ojcem jak mama. Ale mama, która przyjdzie z pracy, będzie się starała nadrobić tą obecność, może jej się uda. Niemniej ojcowie są równie dobrymi opiekunami jak mamy, są wrażliwi, czuli, jeżeli po prostu oni wykazują tą ochotę, potrzebę. I jeżeli rozwinęła się ta więź między dzieckiem a ojcem, to równie dobrze na te 3, 4, 5 godzin może zastąpić mamę. A mama potem, jak wróci, będzie oddawała się bez reszty temu dziecku. Więc dzisiejsze czasy są różne, inne niż dawniej. Dobrze byłoby, żeby mama ten rok czasu była z dzieckiem. Natomiast jeżeli to są w tej chwili być albo nie być, nie ma pracy, bezrobocie, są inne. I dlatego też my ciągle mówimy, że ojciec, który kocha żonę, kocha dziecko, jest w stanie zapewnić jednakowo czułą opiekę. I jednakowo się dzisiaj, patrzę na synów, którzy się opiekują swoimi dziećmi, mam wnuka 5-letniego niepełnosprawnego, syn pięknie się opiekuje, pięknie zajmuje się, ale dba głównie o to zabezpieczenie materialne. Mama synowa pracuje z dzieckiem, jeździ na rehabilitację, ale bez ojca byłoby źle, bo on przewija. Właśnie w momentach, kiedy żona jest zmęczona, to on zastępuje ją. To u dzieci niepełnosprawnych, a u dziecka zdrowego, czy matka musi pracować, bo nie wytrzyma, prawda, finansowo rodzina i ojciec może zastąpić. Ale rola dziadków jest niezmiernie ważna. Pomóc materialnie, dać możliwość, bo dzisiaj bez pomocy dziadków jest bardzo trudno młodym ludziom żyć.
A dziadkowie również mają swoją istotną rolę w istotną wychowaniu dzieci.
W przekazywaniu tej miłości. Często dziadek, babcia, który nie zrealizował swojego programu przekazywania miłości swoim dzieciom, bo zapomniał o tym, żeby musiał się dorabiać, to może tą całą miłość wylać temu dziecku wnuczkowi. Dlatego też ta pomoc jest niezmiernie ważna i ja nie byłabym taka rygorystyczna, że ta bez mamy tych 4-5 godzin nie, dziecku się stanie wielka krzywda.
Trwałość związków małżeńskich, a zdrowie dziecka. Kolejnym znakiem czasu jest to, że to, co już wspominaliśmy, że związki małżeńskie często są bardzo chwiejne, niestabilne i bardzo szybko się rozpadają z różnych przyczyn. Jak to wpływa na rozwój i zdrowie dziecka?
Tragicznie. Jest to największa krzywda, jaką rodzice mogą zrobić swojemu dziecku. Odejść. Każde dziecko chce mieć mamę i chce mieć tatę. I właściwie tęskni do ich obojga. Nie rozumie, że rodzicom się nie układa. Oni chcą mieć oboje rodziców. I nawet w patologicznych rodzinach zawsze się wstydzą tego, że nie mają taty lub mamy. Dlatego też jednym takim najważniejszym elementem, który powinien pobudzać rodziców do zastanowienia się nad swoim życiem, nad związkiem swoim, to są dzieci. Że nie wolno nam skrzywdzić dzieci. Moje dzieci, twoje dzieci, nasze dzieci. To są związki różne, potem regenerowane związki, ja to nazywam, są zawsze ze szkodą dla dzieci. Dzieci wychodzą zawsze pokaleczone.
Kolejne połączenie. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Wojtek z Wolsztyna. Ja tak zupełnie przypadkowo tutaj w tej chwili jadąc samochodem przysłuchuję się tej audycji. Rozumiem, że mówimy o przygotowaniu dzieci do nauki, do dorosłości, o stwarzaniu szans.
Mówimy, panie rodzicu, jeżeli pan pozwoli. Halo, słyszymy się. Mówimy o stylu życia rodziców i zdrowiu dzieci.
O właśnie.
Styl życia rodziców, który ma wpływ na zdrowie
dzieci. Ja jestem ojcem trójki małoletnich dzieci. Mam dwóch bliźniaków, pięcioletnich, starszego chłopca, dziewięcioletniego. I teraz cóż z tego, że staram się prowadzić zdrowy tryb życia, cóż z tego, że urodziły mi się zdrowe dzieci, jeśli w pierwszych dwóch latach życia tych maluchów są one atakowane strasznymi truciznami w postaci szczepionek, które oprócz tego, że mogą zabić, również mogą trwale uszkodzić ich zdrowie, nie tylko fizyczne, ale również psychiczne i umysłowe.
Panie Wojtku, bardzo dziękuję za ten telefon. Jeżeli pan pozwoli, z nami są lekarze, są profesorowie z Akademii Medycznej z Wrocławia. Wobec tego pozwólmy im ustosunkować się do pańskiego problemu. Pani profesor Ludwika Sadowska.
Chcę powiedzieć, że coś się stało teraz z propagandą, że doszukuje się wszelkich niepowodzeń, wszelkich nieszczęść w szczepieniach dzieci niemowląt. Przecież było to, jest to wielkie osiągnięcie współczesnej nauki wakcynologii. Są szczepionki poliwalentne różnego typu i one mają na celu uodpornienie i zdrowie, a nie zatrucie. I nieprawdą jest, że szczepionki są przypadki bardzo rzadkie, 1 na 100 tysięcy czy na więcej, że jest nieprawidłowa odpowiedź, reakcja, ale generalnie szczepionki są potrzebne i są korzystne, wyzwalają odpowiedź prawidłową i uodparniają dziecko przed chorobami. Dlatego ja nie odważyłabym się powiedzieć, że nie szczepcie państwo, tylko powinna być kontrola przed szczepieniem stanu zdrowotnego. Nie można dziecko chore szczepić, ale dziecko zdrowe, które otrzymuje jeszcze dodatkowy bagaż złego, powiedzmy, tego wirusa czy inaktywowanego antygenu, który musi wytworzyć przeciwko temu odporność, która jest bardzo potrzebna, bo będzie zapobiegała zachorowaniu i śmierci.
Ale z tego, co rodzice mówią, to pojawia się olbrzymia ilość tych szczepionek na coraz to nowsze choroby, które wciąż powstają się.
Tak, no ale one nie bez powodu są stosowane. Jeżeli istnieje mała odporność, czy są jakieś problemy, to jest to bardzo ściśle określony jest cel szczepionki i sposób podania. Także myślę, że jest to osiągnięcie współczesnej medycyny w zwalczaniu chorób zakaźnych, które przecież były właściwie bardzo wielki posiew śmierci niosły. Dzisiaj już zwalczyliśmy cały szereg ospę prawdziwą, cały szereg polio, czy cały szereg chorób dzięki szczepionce. Natomiast nieroztropne podawanie szczepionek to jest też właśnie, to jest problem. To znaczy niewłaściwe, nieprzygotowane dziecko, niezdrowe, zaniedbane. Wtedy oczywiście musimy kontrolować.
Ale rodzice sami zauważają, że tych szczepionek jest nieporównywalnie więcej dzisiaj niż było ich kiedyś, kiedy rodzice byli dziećmi.
Jest większy wybór.
Ale wszystkie są obligatoryjne i...
Nie, nie są obligatoryjne. Właśnie nie są. Są właśnie w odpowiedniej sytuacji, w odpowiednim braku jak gdyby o tej odporności narażania dziecka.
A szczepionki przeciw pneumokokom.
Tak, na przykład zapaleniom, one też ratują często dzieci, które narażane są w dzisiejszym świecie na te częste zachorowania.
Niemowlęta i starcy.
I starcy także.
To jest ważne. Oczywiście
w geriatrii też są stosowane szczepionki po to, żeby ten nieodporny organizm jakoś podtrzymać. I ja nie odważyłabym się eliminować, a są takie tendencje właśnie wielu różnych uczonych, ja nawet w cudzysłowie mówię, którzy mówią: odrzućmy wszystkie szczepionki, bo one dają autyzm, coś tam. Okazuje się, że to tak dokładnie nie jest.
Natomiast rodzice, z tego co można przekonać się nieraz, no, lękają się przed tą ilością szczepionek na ten malutki organizm i też no, tutaj chyba olbrzymie koncerny farmaceutyczne, które dzisiaj dochodzą do głosu, jakoś też odbierają wartość tym farmaceutykom, które pomagają rozwijać się i zachować zdrowie. Kolejne połączenie, kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mój Barbara z Dolnego Śląska.
Tak, pani Barbaro, witamy, słuchamy.
Ja tutaj właśnie zwróciłam uwagę na takie słowa, tam gdzie państwo mówili właśnie o tym, że wielką tragedią dla dzieci jest rozwód, jak rodzice się rozchodzą. To już dotyczy dzieci takich, które cokolwiek rozumieją. Mam pytanie takie właśnie, jaki wpływ ma na dziecko rozwód rodziców, jeżeli dziecko jest niemowlakiem, bo w moim przypadku właśnie było tak, że rodzice się rozeszli, gdy ja miałam 9 miesięcy. Mam starszą siostrę o 6 lat i ona po prostu pamiętała jako ojca, a ja w ogóle nie znałam i później, kiedy pytałam ojca, to nawet w domu nie było zdjęcia jego. I także był taki okres, kiedy tęskniłam, chciałam mieć, wyobrażałam go sobie, jak on wygląda, no wszystko takie, co najlepsze o nim. A dopiero później, jak poszłam do koleżanki, ona miała ojca alkoholika i z mojej obecności zaczął ją bić, to wtedy tak się wystraszyłam tego i od tamtej pory już mi przeszła ta chęć mieć ojca. Mówiłam sobie, że dobrze, że ja nie mam ojca, bo jakbym miała takiego, co by mnie bił, to lepiej, że go nie ma w ogóle. Później właśnie, gdy ojca poznałam, to już była sprawa o zakończenie alimentów, już byłam wtedy pełnoletnia, to po prostu moje uczucia do niego to były tak, jakbym była z kimś obcym. Czy dla mnie powiedzieć pan, czy tata, czy pan, tata razem, to ma jedno znaczenie. Także nawet mnie zaprosił do siebie, tam później pojechałam, byłam. Po prostu się czułam tak, jakbym była w gościach u kogoś obcego, z obcym mężczyzną rozmawiam. Także po prostu no, żadnych uczuć, niczego. I tutaj właśnie też, czy taki wpływ odejścia w wieku niemowlęcym ma, to później jakoś rzutuje na dalsze życie. I tak na przykład jak teraz, on już jako w życiu dorosłym, czy ten brak ojca w ogóle, no właściwie to nawet nie wiedziałam, jaką rolę ojciec ma w rodzinie, dopiero podglądałam to w innych rodzinach. Czy to teraz może też mieć wpływ po prostu na moje życie i na przykład na wychowywanie moich dzieci? To dziękuję.
Pani Barbaro, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie i już tutaj pani
profesor Sadowska. Słuchając pani wypowiedzi, pani sama odpowiedziała. Czy, nie znając pani ojca, co pani przeżyła? Najpierw chciała pani, tęskniła pani, żeby go poznać. Potem dopasowała sobie pani wzorzec tego innego ojca. A gdyby był taki, to go. A potem, że był ktoś obcy. No to jest właśnie ta tragedia, że pani nie miała w życiu, w swoim wzorca, który miłości ojca. I dlatego też to jest ta wielka szkoda, którą pani wyrządzi, wielka krzywda. Niezależnie od tego, czy była pani starsza, czy siostra była starsza, bo ona pamiętała, a natomiast tutaj pani nie pamięta, a tęskniła. I to są ta potrzeba posiadania ojca, posiadania miłości ojcowskiej. Często dzieci, pani się czuła odrzucona w pewnym sensie, prawda? W związku z tym pani szukała. I teraz, czy pani będzie mogła, kto mógł pani zastąpić ojca? Pani miała drugiego ojca, ojczyma, mama mogła zastąpić? Nie, ojca się nie zastąpi. Prawda?
Bardzo dziękuję, pan doktor Rumiński.
Pani profesor bardzo podkreśliła właśnie rolę babci, dziadka. Ja chciałem dopowiedzieć, niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. To ogromna radość była i te wnuki się wdzięczą i my im, bo coś mają z nas. I właśnie na pewno. I tu właśnie w takiej niewidolnej rodzinie, a nawet w konfliktach, to ten, oczywiście, dziadek, babcia są drugorzędni, drugorzędne osoby, ale jednak potrafią tą wnuczkę przytulić, ją po prostu pokrzepić, wesprzeć ją w różnych trudnych, prawda, momentach szkolnych czy innych, a nawet w sprawach sercowych. Tak samo, tu przecież wiemy, to jest takie piękne, naturalne, ale jednak nie jest dramatyczne. Dramatyzują i tak dalej rodzice.
Jeszcze jedno połączenie odbierzmy. Bardzo proszę. Halo, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam panią profesor, pana doktora, ojca Waldemara oczywiście.
Kto mówi?
Mam takie dwa pytania zasadnie.
A możemy poznać pańskie imię?
Florian z Pomorza.
Słuchamy, panie Florian.
Szanowna pani profesor, jest takie zjawisko, ponieważ znam to niemal z autopsji, bo jest to blisko mnie, matka z dziećmi opuszcza z tego męża i wiadomo, dzieci mają 5, 6 lat, 7 i teraz po latach spraw różnych sądowych no, są te widzenia jakby przywrócone. Ale dzieci już prawie, że no, straciły ten kontakt i jakoś zachowują się obojętnie wobec ojca, który no, stara się im przychylić nieba bodajże, może nawet jeszcze więcej, żeby tylko z nimi być. Ale pojawia się zjawisko, że ten ojciec jest w zasadzie no, niezauważany, mając telefony, każde z dzieci nie dzwoni, nie ma, matka oczywiście ma swój wpływ, bo wiemy również o tym. No to, ponieważ no, dzieci są jakby bardziej obojętne. Młodsza dziewczynka, owszem, bardzo by chciała z tym ojcem być, no ale teraz to dalej. I wyczytaliśmy, to znaczy wyczytałem gdzieś w książce, że jest coś takiego jak syndrom Gardnera. Jest to brak właśnie rodzica, ojca, bo ten chłopiec, no w moim odczuciu, jako już osoba starsza z tym dziadkiem, widzę, że nabiera takich cech, no przykro mi mówić, ale tak jak się mówi o młodzieży blokersach. Wszystko potrafi, ale nie umie z ojcem zrobić latawca, nie robi z nim bałwana, co tam jeszcze by, jakiegoś karmika i tak dalej. Tylko umie, no tylko komputer oczywiście, w pierwsze chwile, kiedy się pojawia ojca, to już prośba o laptopa, bo musi grać. Te gry stale są aktualne, więc te zainteresowania typu rodzinnego, a spacer niekoniecznie, bo to może być nieciekawe, więc jakieś takie wycofanie jest. Więc bardzo proszę na to pytanie mi odpowiedzieć, syndrom Gardnera. Poza tym tak wychowane dzieci potem dorastają i potem z nich są ludzie dorośli, niejednokrotnie idą do polityki i też nie ma dbałości o to dobro wspólne. Tak to zauważam, obserwując właśnie to, co się dzieje wokół nas.
Także panie Florianie, bardzo dziękuję.
Zdrowia wszystkich i szczęść Boże.
Szczęść Boże, czas nas goni i już oddajemy głos naszym gościom. Pani profesor Ludwika Sadowska.
Mówimy, że uczymy się życia od naszych rodziców. Jeżeli tu nie było ojca, dziecko wychowywało się bez wzorca ojca. Ono tęskniło, próbowało w jakiś sposób ten wzorzec sobie stworzyć. Czasem służy wzorcem inny ojciec, czy nauczyciel, czy katecheta. I jeżeli on znalazł wzorzec, to będzie dobrze, będzie naśladował. Natomiast jeżeli nie znalazł, to jest to kalectwo, które potem nie jest w stanie on odczuć tego, co odczuwa dziecko w stosunku do ojca. Nie będzie kochał ojca, nie ma miłości do ojca, także nie będzie umiał wyobrazić, jak można kochać ojca. I może także nie umieć wychować swoich dzieci. Nie może dać tej, nie będzie wiedział, jaka jest gradacja. Co jest ważniejsze? Czy zabawa z dzieckiem, którą wyraża miłość dziecka, do dziecka, czy też odrzucenie i zarabianie pieniędzy, żeby dziecku dać duży posag, że tak powiem.
Pan doktor Rumiński, dziękuję.
Proszę, to pani profesor podkreśliła tą bardzo ważną rolę somatyczną i nerwową. Natomiast czytam sporo lektur takich religijnych, również z pogranicza medycyny i teologii, więc chodzi o co? O wybaczenie. Każdorazowe, prawda? O przebaczenie, wyrzucenie z siebie agresji, urazy do ojca, matki. Nic idealnym nie jest, prawda? Bo przechowywanie jeszcze bardziej szkodzi i wychowankowi, temu synowi czy córce, i rodzicom. Więc uzdrawianie modlitwą. Właśnie. Bo taki przypadek słyszałem właśnie, kiedy dziecko w domu czy w jakimś zakładzie wychowawczym mówi: modlą się ojcze nasz, a dzieciak wrzeszczy, przerażony. No bo ojcze nasz, i mu się z ojcem skojarzyło.
No, który tak, raczej wzorem nie jest.
Także właśnie. Ale tu trzeba podkreślić, jako że jesteśmy wierzący, praktykujący ludzie i pani profesor, ten pierwiastek duchowy również podkreśla, od chwili poczęcia, tak jak Bóg mówił, wciela duszę w chwili poczęcia. Więc tutaj to uzdrawiająca właśnie, nie tylko psychoterapia, tak zwana fachowa, kwalifikowana, ale i właśnie modlitwa uzdrawiająca. To jest bardzo ważne.
I przebaczenie międzypokoleniowe.
Tak, przebaczenie.
Właśnie wychowawcy, czy też dziadkowie, którzy będą rozmawiać z takim dzieckiem, a są wierzącymi, to ułatwia pracę, powrót do zdrowia psychicznego i duchowego, kiedy się powie, że będzie się w tej chorobie sierocej jak gdyby realizować powrót do prawidłowych wzorców, ale będzie się wskazywało na Pana Boga, Boga dobrego Ojca, któremu polecę swoje życie, polecę swoje sieroctwo Matce Bożej. I wtedy znajdzie zastępstwo człowieka w duchowej Matce Bożej, która się, jak gdyby ta maryjność stanowi bardzo ważny punkt odniesienia dla dzieci już potem dorosłych. Że nie miałem matki mojej, Pan Bóg, ale mam Matkę Bożą i będę do niej się uciekał. I to często uzdrawia. I często przebacza się wtedy tym swoim rodzicom to osierocenie, bo Pan Bóg w tej miłości Bożej potrafi uratować człowieka, potrafi zastąpić każdą miłość ludzką.
Dzisiaj można powiedzieć, że rozmawialiśmy o stylu życia mamy i taty, a zdrowiu dziecka.
A ja jeszcze tu podkreślam, bardzo ważny właśnie styl, żeby w domu była modlitwa. Ja 50 lat jestem w małżeństwie, już minęło. Zaczynaliśmy po ślubie od modlitwy wspólnej. Codziennie modlitwa rodziców, przyszły dzieci, nie chciały się często modlić, ale się modliły. I teraz ten wzorzec powielają w swoich domach. A do kiedy ja się będę modlił z wami? Jak będziesz miał swój dom, to będziesz to robić. I robi to.
I się
małżeństwa
modli.
Są trwałe. Właśnie, żeby modlitwa była, stanowiła bardzo ważny punkt wspólny duchowości
rodziny.
Czyli to
jest modlitwa jest płaszczyzną porozumienia, przebaczenia.
Przebaczenia, właśnie.
I spotkania się w płaszczyźnie tej interpersonalnej.
Duchowej, interpersonalnej. Bo duch jest wyżej niż ciało. I można być bardzo cierpiącym, bardzo chorym, bardzo pokrzywdzonym, ale można przebaczyć i być szczęśliwym z przebaczenia.
Bardzo dziękuję Państwu za obecność w dzisiejszym studio. Dzisiaj studio. Rozmawialiśmy, jak już mówiłem, o stylu życia mamy i taty, a zdrowiu dzieci. Rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, a byli nimi pani profesor doktor habilitowany Ludwika Sadowska oraz teolog, doktor nauk medycznych, pan Stanisław Rumiński.
Nie, wszystkim lekarzem jest.
Nie, pedetrę.
Bardzo dziękuję. Zapraszam już teraz na godzinę 21.40 na drugą część naszego spotkania już w studio Radia Maryja. Teraz żegnam się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.